przy Małej Czarnej.
10.20 i tak jak się umawialiśmy, jesteśmy już przygotowani. Za chwileczkę wycieczka do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jest już też oczekiwany gość, pan Rafał Kurczewski, zastępca dyrektora do spraw ochrony przyrody i obszarów Natura 2000. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak wygląda teraz park o tej porze roku? Ja mówię, że na pewno imponująco.
Jak zawsze imponująco, jak zawsze. Park się zmienia, no jak to przyroda, prawda? W każdym momencie jest inna, ale myślę równie piękna. Za każdym razem coś nas tam zaskakuje. Park się przygotowuje powoli do zimy, zaczyna się przebarwiać. Za chwilę będzie już bardzo kolorowo. Jest to taki moment, gdzie to wszystko, ta paleta dopiero się zaczyna budować, gdzie rośliny już powoli dostrzegają, w cudzysłowie oczywiście, że dzień się skraca i czas się przygotować, czas będzie zrzucać liście. Zaczynają się przebarwiać, no, zaczyna się robić pięknie.
W 2012 roku w Wielkopolskim Parku Narodowym pojawił się wilk i to była prawdziwa sensacja. No bo ten wilk w tym rejonie pojawił się chyba pierwszy raz od 50 lat. Ale wilków w Wielkopolskim Parku Narodowym nie ma. Dlaczego? Tylko przechodzą sobie czasami, tak?
No właśnie. To dobre pytanie i pewnie by trzeba z wilkami pogadać o tym. Czy ich nie było? My tak może do końca tego też nie wiemy, bo proszę mieć świadomość, że to monitoring wykazał tego wilka. Wcześniej nie tak, i park był zaskoczony, prawda, że jest, że oto się pojawił, że przeszedł. No właśnie, dlaczego go nie ma? Nie wiemy, to jest trudne pytanie, jeszcze trudniejsza odpowiedź. One się kręcą. Ten wilk przechodzący, czy te dwa wilki w sumie, które się pojawiły, one, no przypuszczamy, że to młode osobniki, które takie właśnie zachowania są naturalne, no, poszukują miejsca dla siebie. Poza tym wilk jest bardzo wędrującym stworzeniem, więc to taki włóczyki trochę. I to zupełnie naturalna sprawa. Bardzo nas to ucieszyło, pewnie by nas jeszcze bardziej ucieszyło, gdyby u nas pozostał. No, myślę, że to kwestia przyszłości.
No, wilki nas fascynują. Mają w sobie jakąś tajemnicę i pewnie bardzo byśmy chcieli, żeby wilki występowały w parku. Ale mamy też taki, nosimy w sobie lęk przed tymi zwierzętami. Uzasadniony?
No cóż, ja myślę, ja jestem człowiekiem, który zajmuje się gadami. Też mamy lęk przed gadami, mamy lęk przed tym, żeby nam się nietoperz we włosy nie wkręcił, prawda? No cóż, no mamy różne lęki, tylko trzeba się zastanowić, z czego one wynikają, skąd się biorą. No z wilkiem to oczywiście już takie pewnie utarte, ale ten czerwony kapturek nam tutaj kłopotu troszkę narobił. Wiele legend, wiele opowieści nieprawdziwych. No coś, co nas z jednej strony fascynuje, ale co jest stworzeniem o jakimś specyficznym zachowaniu. No jest to drapieżca, duży drapieżca, prawda? Jest to konkurent człowieka niewątpliwy od lat. To jest coś, co powoduje, że na tym takie mity właśnie budujemy. Natomiast wilk tak naprawdę jest stworzeniem niezwykle istotnym w systemie przyrody, bo jest tym naturalnym drapieżnikiem, który rzeczywiście tą przyrodę, powiedziałbym, że tak jak to każdy drapieżnik, no trzyma trochę w ryzach i stąd chcielibyśmy, żeby też pojawił się u nas. Wilk jednocześnie budzi lęk, bo bardzo często słyszymy o tym, że wilk może być niebezpieczny dla człowieka. Oczywiście, że może być niebezpieczny dla człowieka, jak każdy drapieżnik większych, zwłaszcza rozmiarów. Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę na przykład niedźwiedzi wilk, bo to jest dobre porównanie, prawda? No, któż tam z dzieciaków nie miał misia w dzieciństwie, zwłaszcza chłopiec, podczas gdy jak porównamy sobie te dwa drapieżniki, to nie ma porównania. Niedźwiedź jest niezwykle niebezpieczny. Tak? I dużo częściej zdarzają się ataki na ludzi. Wilki są stworzeniami, o których mówi się, że są bardzo antropofobiczne, że niezwykle boją się ludzi wręcz. I natomiast ataki na zwierzęta domowe, o czym często się mówi, są też wywołane faktem takim, no, po pierwsze, że wilk kapusty nie jada i raczej go nie przerzucimy na to już musimy z góry założyć. Łatwiej jest troszeczkę zdobyć taki pokarm. Jeżeli brakuje w lesie pokarmu, no to wychodzi się i bierze, co jest pod ręką. No trochę fast food taki pewnie. Ale tak to jest. Natomiast na człowieka ataki zdarzają się rzadko. Niemniej zdarzają się takowe. Często one dotyczą w krajach, gdzie się wilków wręcz nienawidzi i je eksterminuje. To ataki na dzieci, ale to też proszę mieć świadomość, że bardzo często, no, może delikatne słowo, niefrasobliwość ludzka powoduje, że na przykład stada owiec są pilnowane przez dzieci. No, kiedy wilk przychodzi, prawda, i ma do wyboru, no to wybiera.
Mam pytanie od mojego kolegi redakcyjnego. Czy żubry potrafią pływać?
No, myślę, że to pewnie właśnie jest taka zaskakująca informacja dla wielu z Państwa. Właściwie ciężko znaleźć zwierzęta, które pływać nie potrafią. Żubry też oczywiście. To jest tak jak, no, może ktoś z Państwa takie obrazki widział, jak się przepławiają krowy. To dzisiaj rzadki już pewnie widok takich krów też na wolności. Ale przecież, no nie obrażając oczywiście żubra, bo to król puszczy, prawda, i królewskie zwierzę. To jest świetny pływak oczywiście. Tak, potrafią, potrafią. Mhm.
Ale żubry też nie występują. Wielkopolskim
nie, też na nie czekamy.
No dobrze, to wilki nie występują, żubry też nie, ale o tym wilku to nikt by nie wiedział, gdyby nie system monitoringu używany przez państwa na przejściu dla zwierząt nad trasą S5.
S5, tak jest.
To jest bardzo ważne źródło informacji.
Niezwykle ważne źródło
dla
informacji.
Dla pracowników parku.
Tak, dla pracowników, dla badaczy, dla naukowców, tak. To jest przejście, które specjalnie dla tych zwierząt zostało stworzone. To jest też źródło informacji o tym właśnie, kto tam przychodzi, jaka jest liczebność. 24 na godzinę na dobę ten monitoring funkcjonuje, również nocą. Zresztą polecam Państwu zajrzeć na strony internetowe i popatrzeć, bo to możemy pooglądać, co tam się dzieje. To też jest interesujący serial. No poza zwierzętami niestety też widzimy, że pojawiają się tam ludzie. Niestety to jest absolutnie...
Tak,
to jest wręcz zakazane. Także tutaj to też jest taka podpowiedź, prawda, jak my funkcjonujemy. A to Park Narodowy, Świątynia Przyrody. No, powinniśmy to wiedzieć i szanować.
Wszystko to, co się znajduje na terenie Parku Narodowego, jest pod ścisłą ochroną.
Tak, jest pod ochroną. Ja to często powtarzam, że Park Narodowy jest jak muzeum, bo myślę, że, wie pani... Troszkę wydaje mi się, że ta nasza świadomość, ona jest coraz lepsza, ale no, człowiek, który się zajmuje ochroną przyrody, to zawsze chciałby, żeby była jeszcze lepsza i to pewnie taki też problem, ale myślę sobie, że my nie do końca często zdajemy sobie sprawę, co to jest Park Narodowy. To jest najwyższa forma ochrony przyrody, tak? No wyższej nie ma. To jest tak, ja zawsze powtarzam, że to jest jak muzeum. Kiedy wchodzimy do muzeum, no nie mówimy na przykład, a ten obraz mi się podoba, to może go sobie zabiorę, prawda? Podczas z parku wiele rzeczy jest zabieranych, których być nie powinno. W muzeum chodzimy, nie wiem, utartą trasą, którą chodzić powinniśmy, bo tak jest to wyznaczone. Nie do każdej sali wchodzimy. Są tam przecież miejsca, które są wyłączone ze zwiedzania i tak dalej. Także ta analogia jest tutaj jak najbardziej na miejscu. I myślę, że warto sobie, wchodząc do takiego miejsca, zdać z tego sprawę. Mhm.
Tak. Dla turystów wyznaczone są na terenie parku odpowiednie trasy.
Tak jest.
O czym taki turysta powinien wiedzieć?
No, przede wszystkim o tym, że z tych tras schodzić nam nie powinien. To po to one są wyznaczone i proszę nam wierzyć, że one są wyznaczane nieprzypadkowo, tak? To jest też... Tutaj kilka względów bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim jest to teren chroniony, a więc najważniejsza jest przyroda, tak? I to ona tutaj ma mieć te pierwsze skrzypce. Natomiast my chcemy tą przyrodę zaprezentować, chcemy ją udostępnić. Chcemy jednocześnie, żebyśmy podziwiali tę przyrodę nie tylko w postaci tych żywych stworzeń, które tam możemy zobaczyć, ale też krajobrazów niezwykłych, tak? Profesor Adam Wodziczko, ten ojciec chrzestny, można by rzec, naszego parku, powiedział, że to jest żywe muzeum form postglacjalnych, polodowcowych, że to jest miejsce nieprawdopodobne, bo na tak w sumie niewielkim terenie w zasadzie prawie wszystkie formy polodowcowe zobaczyć można. Ten krajobraz jest absolutnie niezwykły. To jest coś, na co może często nie zwracamy uwagi, bo jest ładnie po prostu i tyle. No, ale to jest wyjątkowo ładnie i też myślę, że o tym trzeba pamiętać. Może od razu korzystając z okazji, no mamy problem, to pewnie wielu z Państwa zapytanych, z czym jest problem, w takim miejscu pewnie powie śmieci. No tak, no jest to problem, niewątpliwie takowy jest. Zwłaszcza, że często spotykamy się też z takim odbiorem, że no bo nie ma kosza na tym szlaku. Tu znowu przez analogię do muzeum. Powiem, że w muzeum raczej pomiędzy obrazami, rzeźbami czy jakiekolwiek byłoby to muzeum, raczej koszy na śmieci nie spotkamy, chyba że to jest jakaś instalacja może, tak, prawda, z tym koszem. No ale to niekoniecznie. Proszę Państwa, no my nie jesteśmy parkiem miejskim, prawda? My chcielibyśmy, żeby... A proszę też zauważyć, że turyści często noszą ze sobą, no to już policzyć w kilogramach pewnie można, jedzenie czy picie i zostają gramy śmieci. Jakoś nie można ich zabrać i przenieść jeszcze kawałek i wyrzucić tam, gdzie jednak w miejscach, gdzie są miejsca specjalnie przygotowane dla ruchu turystycznego, tam, gdzie może nastąpić jakiś postój, prawda, gdzie organizowane są ogniska nawet, no to tam są pojemniki i tam byśmy prosili, żeby żeby te śmieci wyrzucano. Tutaj też dużym problemem są śmieci, bo z jednej strony ta świadomość moim zdaniem rośnie. Ja to widzę, że tych śmieci jest generalnie nieco mniej, czyli my się już powoli tego nauczyliśmy, czy uczymy się tego, a zwłaszcza dzieciaki, które potem uczą swoich rodziców, czy rodziny, czy znajomych, ale też ważnym problemem dzisiaj, to też chciałbym podkreślić z uwagi na nasze zwierzaki, jest problem wyrzucania odpadów organicznych, jakichś resztek jedzenia. To jest naprawdę bardzo duży kłopot. Proszę mieć świadomość, że dzisiaj w tym w ogóle problemie śmieciowym możemy się dowiedzieć, że na przykład w Stanach Zjednoczonych w roku bodaj 2012 3 miliony na przykład plastikowych butelek i 70 milionów ton odpadów organicznych. To jest w ogóle jakaś niepojęta historia, a przecież te odpady, one wszyscy myślą sobie, a to się rozłoży, prawda, środowisko to przyjmie. Otóż nie, wiele z nich się wcale tak szybko nie rozkłada, przede wszystkim są zagrożeniem. Zwierzęta to jedzą, to naprawdę nie jest dla nich dobry pokarm, jakieś resztki wyrzucone przez nas. I już nie mówię też o epidemiach, które są z tym związane, bo na tym przecież rozwijają się drobnoustroje, tak? Przyczyniamy się tym samym do zagrożenia. Jak już kogoś nie interesują te biedne zwierzaki, to siebie samych. I to warto o tym myśleć.
Więc jedzenia do parku po prostu nie należy zabierać.
A jeśli już, to zjadajmy je po prostu, albo zabierajmy
i
jeżeli tak.
Jakie zwierzęta występują w tym okresie w Wielkopolskim Parku Narodowym? Już tak na zakończenie.
Jasne. No jest ich całe mnóstwo. W tej chwili pewnie słyszycie państwo niektóre z nich, bo myślę tu o jeleniach, o tym, że jest rykowisko. I panowie, prawda, prezentują się bardzo głośno. Tych zwierząt oczywiście jest całe mnóstwo, od bardzo drobnych. Ja często też wykorzystuję takie okazje do opowieści o tych, co to są popularne, a myślimy sobie, że jak popularne, to o nich gadać nie trzeba. Tak jak pani powiedziała, wszystkie, które u nas są, podlegają ochronie. Wiele z nich już przygotowuje się też do snu zimowego, bo tak jak i rośliny, przygotowują się tak i zwierzaki. No z moich ulubionych gadów na przykład już z rzadka raczej spotkamy, chyba że się jeszcze ciepłe dni pojawią. One będą hibernować i czekać na wiosnę, żeby się przebudzić na nowo do życia.
Bardzo dziękuję za tę podróż wirtualną póki co po Wielkopolskim Parku Narodowym.
Zapraszam.
Państwa przewodnikiem był Rafał Kurczewski, zastępca dyrektora do spraw ochrony przyrody i obszarów Natura 2000. Bardzo dziękuję.
Pięknie dziękuję.
Rozmowy przy Małej Czarnej.